Więc tydzień temu omawialiśmy pytanie, jakie Jezus zadał, czy pytanie, jakie Jezus zadał swoim uczniom. I Jezus zapytał, za kogo uważają Go ludzie. Oraz też zapytał swoich uczniów, za kogo oni Go uważają. I zobaczyliśmy, że na to pytanie, kim jest Jezus, padły różne odpowiedzi. Ale też zobaczyliśmy, że w końcu nastąpił przełom wśród uczniów, ponieważ oni w końcu zobaczyli, zrozumieli, pojęli, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem. I zobaczyliśmy też, że to pytanie o to, kim jest Jezus, jest pytaniem wyjątkowym. Jest ono wyjątkowe z kilku powodów, między innymi z tego powodu, że jest to pytanie bezpośrednie, ono dotyczy nas, ponieważ w tle tego pytania jest Bóg. A jeżeli chodzi o Boga, no to Jezus łączy nas z Bogiem w jakimś sensie, jest jakiś związek pomiędzy Ojcem i Synem i to dotyczy nas bezpośrednio. Ale jest to pytanie też szczególne, czy też wyjątkowe, ponieważ to pytanie w zasadzie składa się z czterech pytań. Czy możemy rozbić na cztery pytania? Po pierwsze, jaki jest związek pomiędzy Ojcem a Jezusem z Nazaretu? Co ich łączy? Po drugie, jaka jest misja Jezusa? Do czego został posłany? Co ma wykonać? Po trzecie, jakiej reakcji wymaga od nas? Jakiej odpowiedzi wymaga od nas? Co Jego przyjście zmienia w naszym życiu? Czego wymaga od naszego życia? I ostatnie pytanie, czwarte, czy moja reakcja na Jezusa, czy moja postawa na Jezusa, czy moja odpowiedź na Jezusa jest właściwa? I ponieważ uczniowie rozumieją już, albo w końcu, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, Bożym Synem, to Jezus zaczyna odpowiadać na kolejne, można powiedzieć, pytanie. Jakie to pytanie? Do czego Jezus został powołany? Jaka jest Jego misja? Po co przyszedł? Zaczyna Jezus uczyć na ten temat swoich uczniów, więc przyjrzyjmy się, czego Jezus uczy nas właśnie w wersetach od 31 do 33, więc przeczytajmy je jeszcze raz. I zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Mówił o tym śmiało, a Piotr odprowadził go na stronę i zaczął upominać. On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił Piotra: odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Więc pierwszy punkt, do czego Jezus został powołany? Więc uczniowie rozumieją, że Jezus jest Mesjaszem, Chrystusem, czyli że jest namaszczonym przez Boga Królem Izraela. I Marek mówi dalej nam, że Jezus zaczął ich uczyć nowych rzeczy. Wcześniej im tego nie mówił, wcześniej ich tego nie uczył. Od tego momentu, od teraz zaczął ich uczyć właśnie o tym, co musi się wydarzyć. I tutaj pojawia się słowo musi. To słowo musi wskazuje, że rzeczy, o których Jezus mówi, nie są opcjonalne. To znaczy, że one nie jest tak, że mogą się wydarzyć, ale nie muszą. Prawda? Jezus wskazuje, że to musi się wydarzyć. Jest to konieczność, a to oznacza, że to, o czym Jezus mówi, jest częścią Bożego planu. Są częścią zadania, które Jezus otrzymał do wykonania od Ojca. I doświadczając tych rzeczy, Jezus będzie realizował misję, którą powierzył mu Ojciec. Jeżeli tych rzeczy nie wykona, to misja, którą Jezus, Ojciec mu powierzył, nie zostanie wypełniona, więc wypełnienie tego, do czego powołał go Bóg, jest właśnie w tym, o czym Jezus tutaj mówi, że musi się wydarzyć. I Marek, ewangelista Marek, jeszcze w dwóch innych miejscach swojej Ewangelii mówi nam, że Jezus mówił, uczył o tych wydarzeniach swoich uczniów, mówił im, co musi się wydarzyć. Jest to Marka, 9 rozdział, wersety od 30 do 32. Więc przeczytajmy ten fragment. Po wyjściu stamtąd przechodzili przez Galileę. Nie chciał jednak, aby ktoś o tym wiedział. Zaczął bowiem pouczać swoich uczniów i mówić im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, którzy go zabiją, lecz on 3 dni po śmierci zmartwychwstanie. I jeszcze w 10, oni jednak nadal nie rozumieli tych słów, a jednocześnie bali się go zapytać. I w 10 rozdziale, wersety 32 do 34, byli w drodze i zmierzali do Jerozolimy. Jezus ku ich zdziwieniu szedł przed nimi. Tych zaś, którzy szli za nim, ogarnął lęk. Wtedy znów wziął 12 i zaczął im mówić o tym, co ma go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Syn Człowieczy zostanie tam wydany arcykapłanom i znawcom prawa. Ci skażą go na śmierć, wydadzą poganom. Będą z niego szydzić, będą go opluwać, ubiczują go i zabiją, lecz on po 3 dniach zmartwychwstanie. Co Jezus zatem mówi swoim uczniom, że musi się wydarzyć? No Jezus mówi swoim uczniom o kilku rzeczach, które muszą mieć miejsce. Jezus mówi, że no nie będzie lekko, nie będzie łatwo, że czekają go przeciwności, że zostanie odrzucony przez religijnych przywódców, którzy ostatecznie rękami pogan doprowadzą do jego śmierci. Ale to nie będzie koniec jego służby, ponieważ po 3 dniach Jezus zmartwychwstanie. I wydaje się, że najistotniejsze elementy z tego wszystkiego, o czym Jezus mówi w tych fragmentach, to jego śmierć i zmartwychwstanie po 3 dniach. W każdym z tych fragmentów jest mowa, że zmartwychwstanie po 3 dniach. Inne wymienione elementy oczywiście są ważne i muszą mieć też miejsce, ale spośród wszystkiego, co Jezus powiedział, wydaje się, że jego śmierć i zmartwychwstanie po 3 dniach są po prostu kluczowe. Zatem Jezus wiąże swoją służbę, swoją misję jako Chrystus, Boży Syn, ze swoją śmiercią i zmartwychwstaniem po 3 dniach. To znaczy, że te doświadczenia, które mają na Niego przyjść, a o których Jezus mówi swoim uczniom, mają charakter, można powiedzieć, mesjański. One są elementami składającymi się na służbę Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza Chrystusa. Te doświadczenia są nieodzowną częścią tego, kim Jezus jest i po co przyszedł. Więc to, co Jezus robi, jest bezpośrednio związane z tym, kim jest. Nie można tego rozdzielić. Nie można Jezusa czy Chrystusa oddzielić od dzieła, które przyszedł dokonać. Więc Jezus mówi swoim uczniom, czego musi doświadczyć, ale widzimy, że nie wyjaśnia im tego wszystkiego, czy dlaczego musi tego wszystkiego doświadczyć. Jezus mówi, co się musi wydarzyć, ale nie pokazuje, jakie to ma znaczenie w sensie teologicznym. Ale jedno jest pewne. To wszystko jest związane z tym, kim jest i po co przyszedł. To wszystko jest związane z tym, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem. Więc widzimy, że Jezus oświadcza, uczy swoich uczniów, co musi się wydarzyć, czego musi doświadczyć, i to jest element. Te wydarzenia są elementami składającymi się na to, na dzieło, jakie Jezus przyszedł dokonać. I istotą tego jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I kolejna rzecz, jaką widzimy w tym fragmencie, to widzimy reakcję Piotra. Jak Piotr zareagował? Jaka jest reakcja Piotra na te słowa, które Jezus powiedział, na to, co Jezus powiedział? Marek mówi nam, że Piotr wziął Jezusa na bok, na stronę, i tam jeden na jeden zaczął upominać, czy napominać Jezusa. Marek nie podaje nam, co takiego powiedział Piotr, ale Mateusz w swojej Ewangelii nam podaje. I Mateusz napisał tak w 16:22. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Niech cię przed tym Bóg zachowa, Panie. To ci się nie może zdarzyć. Tak, niech cię Bóg przed tym zachowa, Panie. To ci się nie może zdarzyć. Zatem generalnie możemy powiedzieć, że Piotr nie chce, żeby to wszystko, o czym Jezus powiedział, na niego spadło. Jezus mówi, że musi doświadczyć określonych rzeczy. Piotr mówi, nie może się to zdarzyć. Ale pytanie, czy to, co powiedział Piotr, to napomnienie, które wyszło z ust Piotra, pochodzi wyłącznie od Piotra? Czy też może Piotr głośno powiedział na stronie to, co myśleli wszyscy uczniowie Jezusa? Więc Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to zobaczmy, jak na to napomnienie zareagował Jezus. I w 33 wersecie Marek napisał o Jezusie: on zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Więc scena, można powiedzieć, jest bardzo wymowna, możemy sobie to wyobrazić. Piotr odciąga Jezusa na bok i go napomina. Jezus z kolei w odpowiedzi na to napomnienie co robi? Odwraca się do swoich uczniów, spogląda na nich i w ich obecności publicznie gani Piotra. Więc w zasadzie, patrząc na całą tę sytuację, to byśmy mogli powiedzieć, że skoro Piotr wziął go na stronę i go na tej stronie napomniał czy upomniał, więc Jezus powinien podobnie zareagować i na tej stronie powiedzieć: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co ludzkie, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Więc, ale Jezus tak nie zrobił. Jezus publicznie przy wszystkich uczniach go zganił. Dlaczego? Ponieważ to napomnienie, które wyszło z ust Piotra, nie pochodziło wyłącznie od Piotra. Tak właśnie myśleli wszyscy uczniowie. A Piotr tylko głośno wypowiedział to, o czym wszyscy myśleli. Dlatego Jezus spojrzał na nich wszystkich i przy nich wszystkich publicznie zganił Piotra, tym samym zganił wszystkich uczniów, ponieważ nie myśleli tak, jak trzeba. I tutaj może się ktoś zapytać: no dobrze, ale czy Piotr jest szatanem? Bo Jezus zwraca się do Piotra i mówi: odejdź ode mnie, szatanie. Tak? Czy Piotr jest szatanem? Nie jest. Piotr nie jest szatanem, ale zachowuje się jak szatan, więc możemy wiedzieć, jak zachowuje się szatan. Czyli, a jak zachowuje się szatan? Szatan odwodzi od posłuszeństwa Bogu. Pamiętamy ogród Eden, gdzie Bóg powiedział Adamowi i Ewie: nie jedzcie z tego, z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy tylko zjecie, to umrzecie. Natomiast szatan przyszedł i od czego zaczął? Czy Bóg powiedział? Tak? I zaczął podważać, wzbudzać wątpliwości, czyli zaczął robić wszystko, żeby tylko człowiek okazał się nieposłuszny Bogu. Więc tak samo widzimy tutaj. Szatan odwodzi od wypełnienia Bożego planu, jest przeszkodą w realizacji tego, co konieczne. I tak zachowuje się Piotr. Mówi: nie może się to zdarzyć, tak? Nie może to na ciebie przyjść. Więc Piotr de facto działa jak szatan. Nie jest szatanem, ale działa jak szatan, ponieważ staje na przeszkodzie, czy też próbuje odwieść Jezusa od tego, co musi się wydarzyć, od tego, co konieczne. I pamiętajmy, że dla Jezusa życie, istotą życia było posłuszeństwo Ojcu. Jezus żył dla Ojca, Jezus żył dla Boga, dla Jego chwały, więc te rzeczy, które otrzymał do wykonania, były dla Niego bardzo, bardzo ważne. Jezus bardzo poważnie traktował swoją misję, rozumiał doskonale doniosłość i ważność tego, co się musi wydarzyć oraz jakie to będzie rodziło konsekwencje dla całego rodzaju ludzkiego. Dlatego zareagował, można powiedzieć, tak ostro. Ale to tylko odzwierciedla Jego zaangażowanie w to posłannictwo, które otrzymał od Ojca. I ostatnie pytanie. Dlaczego Piotr tak zareagował? Albo dlaczego uczniowie tak zareagowali? Więc widać, że Jezus i Piotr oraz pozostali uczniowie rozmijają się, jeśli chodzi o misję Chrystusa. Piotr nie chce, uczniowie nie chcą, aby to, o czym Jezus mówi, że musi się wydarzyć, przyszło na Chrystusa. A Jezus z kolei mówi, że to musi się stać. Więc Piotr i uczniowie mówią, to nie może się zdarzyć, więc widać, że jest tu pewien konflikt pomiędzy nimi. Ale z czego ten konflikt wynika? Więc to napominanie Jezusa i tych uczniów pokazuje nam jedną ważną rzecz, że Jezus myśli o swojej misji, o swoim zadaniu w bardzo konkretny sposób. Musi się wydarzyć to, to, to i to. Wie, Jezus doskonale wie, co musi zrobić. Natomiast uczniowie też myślą o misji Chrystusa w konkretny sposób i dlatego mówią, że to, o czym Jezus mówi, nie może się zdarzyć. I tutaj właśnie uczniowie rozmijają się z Jezusem. Ich oczekiwania, ich założenia są inne. Oni się po prostu w tej kwestii różnią. Jak myśleli uczniowie? Jak myśleli o Chrystusie Żydzi w tamtym czasie? No generalnie w tamtejszym społeczeństwie było oczekiwanie, że przyjdzie Mesjasz, czyli Chrystus, a gdy Chrystus przyjdzie, to wyswobodzi Izraela spod okupacji rzymskiej i odbuduje oraz odnowi Królestwo Izraela. Żydzi oczekiwali Chrystusa, który zasiądzie na tronie i który militarnie wyswobodzi spod panowania Rzymu i odbuduje Królestwo Izraela w jego dawnych granicach i też przywróci pewną świetność tego królestwa poprzez taką odnowę religijną. Więc dla Żydów misja Chrystusa miała, można powiedzieć, trzy wymiary. Geograficzny, czyli odzyskanie terenów, tak? Polityczny, czyli wyswobodzenie, niepodległość i w końcu religijny, pewną odnowę religijną społeczeństwa. I co się z tym wiązało? Przywrócenie pewnej świetności temu królestwu. I tym dla nich było zbawienie, można powiedzieć. Tak dla nich wyglądało, czy tak rozumieli kwestię zbawienia. Więc uczniowie mieli konkretne oczekiwania co do misji Chrystusa, a przez to do zbawienia, które Chrystus przynosi. A jak rzeczy, które zapowiedział Jezus, wpływały na ich oczekiwania, na ich rozumienie misji Chrystusa? No uczniowie oczekiwali, że Jezus zasiądzie na tronie Izraela jako król, jako ten namaszczony przez Boga król. Natomiast Jezus zapowiedział, że musi być odrzucony przez przywódców Izraela. Czyli uczniowie myśleli, że Jezus przyjdzie i zjednoczy naród i wszyscy Żydzi przed nim padną, a Jezus mówi nie, nie odrzucą, przywódcy Izraela mnie odrzucą, nie będzie zjednoczenia, będzie raczej podział. Ponadto Jezus mówi, że przywódcy religijni narodu, czy przywódcy narodu, przywódcy religijni doprowadzą do śmierci Jezusa i Jezus zginie z rąk pogan. Więc Jezus zapowiada, że nie nastąpi wyswobodzenie spod okupacji Rzymian. A sam fakt, że Jezus zginie, całkowicie przekreśla w mniemaniu uczniów sukces jego misji jako Chrystusa, bo oni uważali, że Chrystus musi być zwycięzcą, dlatego Chrystus nie może umrzeć. Gdyby umarł Chrystus, czyli król, ten, który ma zasiąść na tronie, to musiałby przyjść ktoś większy, wspanialszy, a nie ma nikogo innego jak Chrystus. Nie ma większego od Chrystusa. Dlatego śmierć Chrystusa całkowicie przekreślała odzyskanie niepodległości, odnowienie Królestwa Izraela, czy generalnie całe zbawienie. A o zmartwychwstaniu już nie wspominam, ponieważ to już do nich nie docierało. Tak, to już była, nie powiem, że czarna magia, ale oni tego kompletnie nie rozumieli. Już sam fakt, że Jezus zapowiedział swoją śmierć, prawdopodobnie było dla nich tak wielkim zaskoczeniem, że już, już nie słyszeli o zmartwychwstaniu. Już nie, to już nie docierało do ich serc, do ich umysłów. To, że Chrystus miał umrzeć, już dla nich oznaczało kompletną porażkę, fiasko jego misji, dlatego no, zmartwychwstanie to już nie było istotne. Więc kiedy Jezus zapowiedział to, co musi się wydarzyć, to generalnie no, w drobny makro strzaskał te ich oczekiwania. To tak bardzo się kłóciło z tym wszystkim, czego oni oczekiwali, czego uczniowie pragnęli i o co się modlili, że no, musieli to wyrazić. I Piotr jest tym, który głośno powiedział Jezusowi na stronie, no, że nie może się to zdarzyć. Więc dlatego Piotr czy uczniowie zareagowali właśnie w taki sposób, ponieważ mieli inne oczekiwania, inne zrozumienie tego, jaka jest misja Chrystusa, do czego Jezus został powołany. Zatem widzimy, że uczniowie Jezusa już widzą, że Jezus jest Chrystusem, ale ich widzenie jeszcze nie jest właściwe. nie jest wyraźne. Uczniowie nie wiedzą i nie rozumieją, jaka jest misja Chrystusa. Dlatego Jezus od tego momentu zaczyna ich powoli uświadamiać, zaczyna ich pouczać. I widzimy, jak bardzo tego pouczenia potrzebują. Potrzebują go, ponieważ mają swoje własne ludzkie koncepcje tego, co Chrystus powinien zrobić, jaka jest Jego misja, jakie jest zbawienie, które przynosi. Oni rozumieli to po ludzku, nie po Bożemu. Ich koncepcja nie była zbieżna z Bożą i się rozmijali. Więc Jezus uczy swoich uczniów odnośnie tego, co musi się wydarzyć, czego on musi doświadczyć. I Jezus mówi o swoim cierpieniu, o odrzuceniu, o śmierci, ale też i o zmartwychwstaniu po trzech dniach. Ale dlaczego Jezus musi tego wszystkiego doświadczyć? Dlaczego musi się to wydarzyć? Odpowiem słowami apostoła Pawła z listu do Galacjan z 2 rozdziału. Apostoł Paweł napisał: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważę łaski Bożej, bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. Więc bardzo generalnie, bo powiem, co apostoł Paweł mówi tutaj o Chrystusie w tym fragmencie. Po pierwsze, Paweł wiąże śmierć Jezusa z miłością Jezusa do grzeszników. Jezus umarł, ponieważ ukochał grzeszników. Po drugie, Paweł mówi nam, że Chrystus umarł w miejsce grzeszników. Wydał samego siebie za nich, zamiast nich. Śmierć Chrystusa, można powiedzieć, jest śmiercią zastępczą. To grzesznicy powinni umrzeć, natomiast Chrystus przyszedł po to, żeby umrzeć w ich miejsce, żeby oni nie musieli umierać. Jezus umarł zamiast nas. I po trzecie, Jego śmierć oraz zmartwychwstanie dają grzesznikom zbawienie. I po czwarte, tego zbawienia. Zbawienia nie można osiągnąć dzięki przestrzeganiu prawa, dzięki przestrzeganiu przykazań. Więc tak jak potrzebujemy widzieć Jezusa w określonym świetle, to znaczy jako Chrystusa, tak samo jest z Jego misją. Potrzebujemy wiedzieć, co takiego Jezus dokonał. Potrzebujemy wiedzieć, dlaczego Jezus musiał cierpieć, dlaczego musiał umrzeć i dlaczego musiał zmartwychwstać po trzech dniach. Potrzebujemy, aby Jezus nas o tym pouczył przez swoje słowo, przez Pismo Święte. Jest to fundamentalne, ponieważ misją Jezusa było zbawienie grzeszników i to, co Jezus musiał doświadczyć, było konieczne dla naszego zbawienia, a to z kolei wpływa na naszą odpowiedź, na naszą postawę na Jego dzieło, na naszą reakcję na Jego dzieło. To, czego Jezus dokonał, wymaga naszej reakcji, naszej odpowiedzi, ale jeśli nie będziemy właściwie rozumieli, czego Jezus dokonał, co uczynił, to też nie będziemy w stanie właściwie na Jego wezwanie odpowiedzieć. Czyli jeżeli źle zinterpretujemy Jego dzieło, to też to będzie miało wpływ bezpośredni na złą odpowiedź na to dzieło, na złą reakcję na to dzieło. Podobnie jest z rozwiązywaniem zadań matematycznych czy jakichś innych. Najpierw trzeba dobrze zrozumieć, o co chodzi w zadaniu. Trzeba dobrze zrozumieć jego treść, a jeśli go tej treści nie zrozumiemy, albo zrozumiemy tylko część, albo przeoczymy jakiś element tego zadania, to odpowiedź zawsze będzie błędna albo niepełna, co najmniej. Tak też jest ze zrozumieniem dzieła Jezusa. Jezus chce, abyśmy wiedzieli, kim jest, ale też Jezus chce, żebyśmy wiedzieli, co uczynił. Jezus chciał, aby Jego uczniowie dobrze to rozumieli. Jezus, ponieważ oni mieli być tymi, którzy zaniosą tę wieść całemu światu, więc Jezus chce, abyśmy my też właściwie rozumieli to, czego dokonał dla naszego zbawienia, czego On dokonał dla naszego zbawienia. Piotr i uczniowie pokazują nam, że jeśli chodzi o zbawienie, o dzieło Chrystusa, to można mieć swoją własną koncepcję. Ale jeśli nasza koncepcja nie jest zgodna z koncepcją Chrystusa, z koncepcją Ojca, to jest ona zła, to jest ona błędna, to jest ona fałszywa. I często ludzie zachowują się w stosunku do Jezusa niestety tak jak Piotr czy uczniowie. Oni wiedzą przecież lepiej, co Chrystus musi zrobić. Tak, oni wiedzą lepiej od samego Chrystusa, co Ten musi uczynić dla ich zbawienia, a jest zupełnie odwrotnie. Chrystus mówi uczniom, co Chrystus musi zrobić, żeby oni mogli dostąpić zbawienia. Jeśli chodzi o zbawienie, to fałszywą koncepcją, błędną koncepcją jest koncepcja, że sam możesz się zbawić, że możesz zapracować albo zasłużyć na zbawienie w jakiś sposób swoimi uczynkami. Poprzez bycie dobrym człowiekiem, czy poprzez religijne uczynki, czy poprzez spełnianie określonych przykazań. To są fałszywe koncepcje. Właściwa koncepcja mówi, że Jezus dla twojego i mojego zbawienia musiał umrzeć i po trzech dniach zmartwychwstać. Jest to doskonale pokazane przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian 15:1-4. Apostoł Paweł napisał: chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia. Tak? Dzięki czemu dostępują zbawienia? Dzięki dobrej nowinie. O czym jest dobra nowina? Zobaczymy. O ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Czyli widzimy, że oni uwierzyli dobrej nowinie i przez to otrzymali zbawienie. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Więc dla zbawienia nie ma znaczenia, co ty możesz zrobić, żeby się zbawić, żeby otrzymać zbawienie, ale ma znaczenie jedynie to, co Chrystus uczynił, żebyś mógł zostać zbawiony. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie i to będzie kształtować naszą reakcję, jak my powinniśmy się do tego, do Niego odnieść, do Jego wezwania. Ale o tym, jeśli Bóg pozwoli, to powiem za tydzień. Czy wiesz, czy rozumiesz, co takiego Jezus zrobił dla twojego zbawienia? Czy rozumiesz, dlaczego musiał umrzeć i zmartwychwstać po trzech dniach? Czy rozumiesz, co Jezus zrobił dla ciebie poprzez właśnie to, co się musiało wydarzyć? Amen.